Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Jan Paweł II i ksiądz Jerzy Popiełuszko są o krok bliżej beatyfikacji. Dzisiejszy dzień w Watykanie był dla nas pełen emocji, o czym będziemy szeroko mówić.
Jest to moment bardzo istotny, kończący proces kanoniczny, którego celem było stwierdzenie, że sługa Boży Jan Paweł II jest osobą zasługującą na miano świętego.
Ksiądz Popiełuszko był prześladowany jako kapłan, nie jako działacz społeczny czy jako polityk. Jest to ofiara życia za wiarę.
Moim gościem będzie ksiądz Sławomir Oder, postulator w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II, a porozmawiamy o cudach dokonywanych za wstawiennictwem papieża Polaka i o tym, czy sam proces może stać się dla świata wielkimi rekolekcjami. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Gorąco zapraszam do pozostania z nami.
Potrójne polskie święto w Watykanie. Benedykt XVI uznał dekret o heroiczności cnót Jana Pawła II, o męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki oraz o cudzie za przyczyną błogosławionego Stanisława Kazimierczyka. W sumie papież promulgował 21 dekretów. Bez wątpienia niespodzianką jest ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót Piusa XII.
Swojej radości nie kryje postulator w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II, ksiądz Sławomir Oder. Podkreśla zarazem, że dzisiejsza uroczystość nie kończy całego procesu przebiegającego jak dotąd w bardzo szybkim tempie. Obecnie będą trwały prace związane z uznaniem domniemanego cudu za przyczyną Jana Pawła II. Przypomnijmy, że dotyczy on uzdrowienia z choroby Parkinsona francuskiej zakonnicy, mówi ksiądz Sławomir Oder.
Jest to moment bardzo istotny, kończący proces kanoniczny, którego celem było stwierdzenie, że sługa Boży Jan Paweł II przeżywał swoje życie, wykonując cnoty w stopniu heroicznym. Co w języku powszechnym oznacza po prostu, że jest osobą zasługującą na miano błogosławionego i świętego do czczenia w Kościele katolickim. Wiadomo jest rzeczą, że w przypadku tzw. wyznawców tradycja Kościoła stawia jako wymóg potwierdzenie niejako tego przekonania ludu Bożego, już potwierdzonego autorytetem Kościoła, również autorytetem boskim, a więc stwierdzenie cudu, który jest przypisywany wstawiennictwu sługi Bożego, a od dzisiaj czcigodnego kandydata na ołtarze.
Uznanie dekretu o męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki oznacza zakończenie procesu beatyfikacyjnego kapelana Solidarności. Uroczystość odbędzie się na terenie archidiecezji warszawskiej i praktycznie pozostaje do ustalenia jedynie data beatyfikacji. Wymowne jest, że męczeństwo polskiego kapłana uznane zostało w 25. rocznicę jego śmierci, mówi ksiądz Bogusław Turek z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
W dzisiejszych systemach totalitarnych stara się zawsze unikać męczenników, bo systemy totalitarne boją się męczenników, tak więc nawet te motywy prześladowań często chce się nadać im taki aspekt społeczny, polityczny. W przypadku księdza Jerzego Popiełuszki pojawiły się takie głosy, że jego śmierć była spowodowana jego zaangażowaniem politycznym czy społecznym. Z zebranego materiału dowodowego i po przebadaniu jego męczeństwa wynika w sposób jasny, że system tego okresu prześladował Kościół, prześladował osoby związane z Kościołem z motywów religijnych, chociaż nie nadawał temu takiej jasnej nazwy. Ksiądz Popiełuszko był prześladowany jako kapłan, nie jako działacz społeczny czy jako polityk. W kontekście męczeństwa księdza Jerzego Popiełuszki należy podkreślić, że to jego świadectwo to jest też jakimś takim oddaniem sprawiedliwości innym kapłanom, osobom zakonnym, które poniosły śmierć, a których może sprawy beatyfikacyjne nie zostały rozpoczęte. Z okresu księdza Jerzego Popiełuszki mówi się o 7 kapłanach. Dekret o męczeństwie to jest takie też oddanie sprawiedliwości tym ludziom i temu okresowi.
Dzisiejsze promulgowanie dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oznacza też, że Polska będzie miała kolejnego świętego. Jest nim żyjący w XV wieku błogosławiony Stanisław Kazimierczyk, urodzony na krakowskim Kazimierzu i należący do zakonu kanoników regularnych. zostanie on kanonizowany w Watykanie wraz z pozostałym czworgiem błogosławionych, których dotyczyły promulgowane dziś dekrety o cudach dokonanych za ich wstawiennictwem, mówi ksiądz Bogusław Turek.
Cud, który został zatwierdzony, dotyczy uzdrowienia Piotra Komorowskiego. Jest to cud antyczny. Cud ten wydarzył się w 1617 roku. Polegał na przywróceniu wzroku. On stracił już jedno oko i było niebezpieczeństwo straty możliwości widzenia w drugim oku. I właśnie za wstawiennictwem błogosławionego Stanisława Kazimierczyka ten wzrok ocalał.
Przyjmując dziś na audiencji prywatnej prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych arcybiskupa Angelo Amato, papież upoważnił tę dykasterię do promulgowania ogółem 21 dekretów. 10 z nich dotyczy cudów, 5 przypisuje się wstawiennictwu błogosławionych, chodzi więc o warunek ich kanonizacji, a dalszych 5 sług bożych, którzy zatem będą mogli być już w bliskiej przyszłości beatyfikowani. Podczas gdy dekret o księdzu Jerzym Popiełuszce jest jedynym stwierdzającym męczeństwo, 10 pozostałych mówi o heroiczności cnót.
Wśród wspomnianych błogosławionych obok Stanisława Kazimierczyka znalazł się kanadyjski zakonnik oraz 3 założycielki zgromadzeń zakonnych, 2 Włoszki i Australijka. Ta ostatnia, zmarła przed 100 laty, błogosławiona Mary McKillop, jest postacią najszerzej znaną.
Słudzy Boży, których wstawiennictwu przypisuje się cudowne uzdrowienia, to 3 Hiszpanie, w tym 2 kapucyni, 1 świecki oraz 2 świeckie Włoszki. 19-wieczna tercjarka i najmłodsza w tym gronie Chiara Badano z ruchu Focolari. Zmarła w 1990 roku, mając 19 lat.
Wśród 10 sług bożych, których dotyczą dekrety o heroiczności cnót, jest tym razem 2 papieży. Obok naszego rodaka Jana Pawła II znalazł się Pius XII. Stwierdzenie heroiczności cnót Eugenio Pacellego, który po 19-letnim pontyfikacie zmarł 51 lat temu w Castel Gandolfo, było już od dawna przygotowywane i oczekiwane. Sprawie beatyfikacyjnej towarzyszyły jednak polemiki wzniecone w różnych kręgach, zwłaszcza po ukazaniu się osławionej sztuki Chochuta Namiestnik. Ponadto dekrety o heroiczności cnót dotyczą 6 Włochów – franciszkanina, salezjanina, 3 zakonnic i mężczyzny świeckiego oraz francuskiego księdza i angielskiej zakonnicy. Dzisiaj jest dzień, na który czekaliśmy od bardzo dawna. Benedykt XVI autoryzował Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do wydania dekretu o heroiczności cnót Jana Pawła II. A naszym gościem w studiu jest postulator w procesie beatyfikacyjnym, ksiądz Sławomir Oder. Czy są szanse, że właśnie w październiku, w 32. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową, będziemy mogli o nim mówić już nie czcigodny sługa Boży, a błogosławiony, a być może święty?
Kanonista nie może odnosić się do opinii i przewidywań. Trzeba stać twardo na gruncie prawa postępowania kanonicznego, a zatem ja zupełnie nie chcę i nie mogę wypowiadać się w kwestiach czasowych. Nadzieję każdy z nas może mieć i każdy z nas z całą pewnością w swoim sercu ma. Ja również mam moje nadzieje i ufam, że tak jak w przypadku procesu o heroiczności cnót nie zabraknie światła Ducha Świętego i prowadzenia Bożej opatrzności, tak samo i w tym procesie będzie tak samo.
Mówiliśmy o przypadku francuskiej zakonnicy uzdrowionej z choroby Parkinsona. Ten przypadek został wybrany bardzo szybko, praktycznie na początku procesu beatyfikacyjnego. Czy potem, z upływem miesięcy, nie było jakichś innych przypadków, które wydawałyby się bardziej przemawiające, które ksiądz mówi, może by udało się je nawet szybciej udowodnić?
Muszę powiedzieć, że ilość łask, które zostały zgłoszone w biurze postulatora, jest ogromna. Mamy bardzo duże archiwum i rzeczywiście są to sprawy piękne, wzruszające. Niemniej jednak mówimy o kategoriach łask osobistych. Wymogi dotyczące cudu, wymogi stawiane przez Kościół są bardzo wysokie. Udało mi się wyselekcjonować kilka przypadków, które z całą pewnością mają elementy, charakterystykę, która mogłaby wskazywać na to, że mamy do czynienia z cudem. Nie każdy przypadek mógł być podjęty ze względu chociażby na pewne trudności, które mogą się zrodzić przy kwestii diagnozy czy udowodnienia pewnych rzeczy. Mógłbym wspomnieć o 2 przypadkach, które w moim archiwum zajmują szczególne miejsce. Jeden jest to przypadek dotyczący problematycznej ciąży, w czasie której w szóstym miesiącu kobieta straciła wody płodowe. Oczywiście lekarze nie przewidywali możliwości kontynuowania tej ciąży, niemniej jednak modlitwa przestawnictwa Jana Pawła II, pragnienie uratowania tego dziecka doprowadziły do takiej sytuacji, że w czasie trwania tej samej ciąży nie tylko wody płodowe wróciły. Dziecko, pomimo że był to moment bardzo krytyczny dla rozwoju płodu, urodziło się bez jakichkolwiek konsekwencji. Natomiast drugi z tych przypadków, które w szczególny sposób mnie zainteresowały, to zupełnie niedawno zgłoszony przypadek uzdrowienia osoby chorej od wielu, wielu lat, kobiety 57-letniej, chorej na stwardnienie rozsiane. Nastąpiło całkowite uzdrowienie tej kobiety.
I to są przypadki tu z Europy?
Tak, to są przypadki europejskie.
Czy z odległych zakątków świata też otrzymujecie takie świadectwa?
Tak, otrzymałem również świadectwa bardzo interesujące ze Stanów Zjednoczonych, jak również z Ameryki Południowej, Meksyku, z Argentyny. Kilka z tych przypadków z całą pewnością zasługiwałoby na podjęcie i rozważenie jako ewentualnego cudu, niemniej jednak brakowało dokumentacji klinicznej, która niejako uniemożliwiała podjęcie tej sprawy. Niemniej jednak sprawa jest bardzo interesująca. Jedna w Stanach Zjednoczonych, pamiętam, dotyczyła uzdrowienia z maskości wątroby praktycznie. Lekarze jedyne rozwiązanie, jakie widzieli, był przeszczep. Przed samą operacją okazało się, że nie ma takiej potrzeby. Osoba została uzdrowiona. Inny przypadek dotyczył pewnych problemów kobiety chorej w Argentynie, która miała problemy z uchyłkowością jelita. I tam również nastąpiło uzdrowienie spontaniczne. Ale i w tym wypadku brakowało dokumentacji klinicznej, a zatem były to przypadki, które z całą pewnością są interesujące, niemniej jednak z punktu widzenia udowodnienia tego przed kongregacją jest to niemożliwe. Istnieje bardzo dużo przypadków uzdrowienia z chorób nowotworowych. Te przypadki z całą pewnością są interesujące, również one mają swoje miejsce w całej dokumentacji dotyczącej procesu Jana Pawła II. Niemniej jednak wiadomą rzeczą jest, że choroba nowotworowa jest chorobą bardzo specyficzną i w tej chwili wymogi lekarskie, aby móc mówić w ogóle o uzdrowieniu, praktycznie wskazują o horyzont 10-letni, aby można było być zupełnie spokojnym. A więc te przypadki, pomimo że rzeczywiście są bardzo liczne, nie były niejako brane pod uwagę.
Czy w przypadku choroby Parkinsona też nie ma tego wymogu 10 lat?
Nie ma tego wymogu, ponieważ do tej pory nigdy się nie zdarzyło uzdrowienie z choroby Parkinsona.
W czasie chyba pierwszego wywiadu księdza jako postulatora w procesie powiedział ksiądz, że zadaniem księdza będzie namalowanie ikony świętego. Jak się tę ikonę malowało? Jaki święty na niej wyszedł?
Muszę powiedzieć, że rzeczywiście tak, ten obraz pisanej ikony towarzyszył mi przez cały okres tego procesu. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że z punktu widzenia osobistego był to dla mnie i jest dla mnie ogromna przygoda ludzka, duchowa, kapłańska. Myślę, że swoje szczególne znaczenie ma fakt, że ten dekret o uznaniu heroiczności cnót zostaje podpisany w pełni trwania roku kapłańskiego. A zatem i osoba świętego, która wyłania się z tej pisanej ikony, jest przede wszystkim osobą kapłana. Rzeczywiście to, co uderza z mojej osobistej perspektywy, głębokie przeżywanie swojej tożsamości kapłańskiej przez Jana Pawła II. Całe jego posługiwanie biskupie, kardynalskie, papieskie było niczym innym jak służeniem, jak to on sam odkreślał, służeniem Bogu i ludziom in persona Christi, a zatem jako kapłan. To było to. Jego radość przeżywania kapłaństwa w spotkaniu z ludźmi, w sprawowaniu sakramentów, jego umiłowanie Eucharystii, jego otwartość i świadomość, że kapłan jest niejako obliczem Chrystusa wobec ludzi, wobec braci, bliskich i dalekich. Z całą pewnością ta świadomość towarzyszyła wszystkim krokom Jana Pawła II. Zatem wyłania się wspaniały, święty kapłan. Ale wiadomą jest rzeczą, że warunkiem prawdziwie zrealizowanego kapłaństwa jest głębokie i prawdziwie przeżywane człowieczeństwo. A więc no właśnie, ten kapłan, wielki, wspaniały, zrealizowany, szczęśliwy, chrystusowy kapłan, jest człowiekiem pełnym, żyjącym radością bycia dzieckiem Bożym, radością bycia chrześcijaninem, radością spotkania z drugim człowiekiem, spotkania ze światem. Także rzeczywiście wyłania się postać świętego bardzo bliskiego, bardzo aktualnego, prawdziwego mistyka. To znaczy człowieka chodzącego bardzo świadomie po ziemi, człowieka zakorzenionego w historii i w dniu dzisiejszym, obecnego tu i teraz, ale obecnego ze świadomością, że tu i teraz jest miejsce spotkania z Bogiem, miejsce doświadczenia Boga. I rzeczywiście Jan Paweł II jest prawdziwie mistykiem, nie tylko poprzez fakt istnienia głębi jego, powiedzmy, mistycznego przeżywania modlitwy osobistej, ale przede wszystkim owego przeżywania świadomości, obecności i kroczenia wobec Boga.
Jan Paweł II poprzez liczne beatyfikacje, kanonizacje, których dokonywał, pokazywał nam ideał świętości. Ksiądz dzięki świadectwom, zeznaniom świadków poznał go na pewno dużo lepiej niż każdy z nas. Chciałam tak trochę pogdybać. Jak by Jan Paweł II chciał, żebyśmy przeżywali my ten jego proces beatyfikacyjny? Co by chciał, żebyśmy z niego wynieśli?
Ja zawsze jakoś tak powtarzałem, bo sam to tak przeżywałem, ale mam świadomość, że ten proces jest darem Bożym dla każdego z nas. Jest czasem wielkich rekolekcji, czasem pogłębienia naszej duchowości, rozważenia tego, czym jest człowieczeństwo, przeżywania, prawda, naszego spotkania z Bogiem przez pryzmat drugiego człowieka, pogłębienia myśli Jana Pawła II. Także jest to czas z całą pewnością rekolekcji. A jak on chciałby, abyśmy to postrzegali? Ja myślę, że no właśnie to przeżywanie przez Jana Pawła II świętości na płaszczyźnie codzienności, w jego codziennym życiu, w wierności powołaniu, w byciu dla Boga, w Kościele, dla drugiego człowieka, zdolność spojrzenia na drugiego człowieka przez pryzmat tajemnicy ludzkiej, którą Jan Paweł II od samego początku wyraził w swojej pierwszej encyklice Redemptor Hominis, którą później niósł przez całe życie, aż do swojej syntezy teologiczno-poetyckiej tryptyku rzymskiego, a która bardzo często, ta myśl, pojawia się również w zeznaniu świadków w tym procesie, to znaczy zdolność Jana Pawła II patrzenia na drugiego człowieka jako obraz i podobieństwo Boże. Wydaje mi się, że nam bardzo często tego brakuje, że to, czego moglibyśmy się nauczyć od niego, to właśnie duchowości mistycznej, polegającej właśnie na tym, żeby mieć świadomość, że tu i teraz to jest moje miejsce na spotkanie z Bogiem. Tu i teraz mam Bogu zostawić miejsce, aby jego łaska mogła działać. To jest, mi się wydaje, pierwsza rzecz. Teologiczne i mistyczne przeżywanie dnia codziennego. A druga rzecz to właśnie owa zdolność spojrzenia na drugiego człowieka jako na miejsce obecności Chrystusa. Myślę, że to by bardzo mocno pomogło nam stworzyć społeczeństwo na wszystkich jego płaszczyznach, od rodzinnej, parafialnej, aż po państwową, która bardziej by odpowiadała pragnieniom Jana Pawła II i która bardziej by odpowiadała charakterowi kultury społeczeństwa chrześcijańskiego. W tym procesie nie poszukuje się żadnego newsa, w tym procesie nie biegnie się od daty do daty, w tym procesie szuka się głębi i proponuje się głębie. I dlatego myślę właśnie, że tak to trzeba przeżywać. Nie pytajmy za tym kiedy, tylko starajmy się o to, aby kiedy przyjdzie, abyśmy byli na ten moment dobrze przygotowani, aby był on niejako dla nas punktem dojścia, ale również momentem, z którego moglibyśmy ruszyć do nowego etapu naszego życia, z całą pewnością pogłębionego w jego wymiarze chrześcijańskim.
Przypomnę, że w dniu ogłoszenia dekretu o heroiczności cnót Jana Pawła II naszym gościem był ksiądz Sławomir Oder, postulator w procesie beatyfikacyjnym. I na tym kończymy dzisiejszy magazyn. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam do słuchania nas także jutro. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.